Największą radością mojego życia, największą moją tożsamością, największym szczęściem, no wszystkim największym, jest komentowanie Słowa Bożego. Robię to, kochani, ciągle na rekolekcjach, robię to ciągle głosząc w różnych miejscach, również w internecie, ale chciałbym to robić jeszcze bardziej, jeszcze więcej, jeszcze głębiej, jeszcze owocniej. Kochani, kiedy jakiś czas temu były straszne rekolekcje i po raz kolejny się zachwycałem po prostu głębokościami przepastnymi proroc Starego Testamentu, obiecałem wam wtedy, że niedługo, no wiem, minęło parę ładnych miesięcy, zajmiemy się bardziej systematycznie właśnie takim komentowaniem Pisma Świętego. No i dzisiaj w końcu to się dzieje, czyli pierwszy odcinek nowej serii biblijnej komentującej Boże Słowo, czyli Dokonania Wysłanników. Czołóweczka i jedziemy. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moi ulubieni, witam was bardzo serdecznie w tym pierwszym odcinku nowej serii, aczkolwiek to jest po prostu kolejny odcinek, nie wiem, setnej, tysięcznej serii, kiedy będziemy zajmować się Słowem Bożym. Kochani, tak sobie pomyślałem, że oczywiście mamy bardzo wiele ksiąg Pisma Świętego i każdą trzeba by się zająć, może to się kiedyś uda, ale w tym takim naprawdę bardziej poszerzonym, dogłębnym, to będą długie odcinki. Komentowanie Słowa Bożego zaczniemy sobie właśnie od Dziejów Apostolskich. Kiedy pomyślałem, że to jest dobre złożenie, dlatego, że aktualnie, jak wiecie, od paru odcinków zacząłem taką serię Bukłaki, gdzie zastanawiam się nad różnymi rzeczami w Kościele i myślę, że rzeczą cudowną byłoby jednocześnie patrzenie sobie właśnie na to, jak ten pierwszy Kościół się kształtował, jak Ewangelię, którą przyniósł Jezus, jak Jego życie i zbawienie zaczęło się potem realizować w życiu Kościoła. Więc mam nadzieję, że to będzie takie świetne, uzupełniające się doświadczenie. Kochani, będziemy robić pewnie tak, że jakoś tak na zmianę, oczywiście bez żadnej regularności, będą się pokazywały albo bukłaki, albo właśnie komentarze do Dziejów Apostolskich. Pewnie czasem będzie więcej bukłaków, potem czasem więcej tych komentarzy. Tak na zmianę, tak jak to będzie się udawało zrobić. Z przerwami tam też na te różne okresy adwentowe i tak dalej. Wtedy będą inne oczywiście serie. Ale będziemy sobie, kochani, z tymi komentarzami szli. Zaczynamy, kochani, tak jak powiedziałem, od Dziejów Apostolskich, które nazwałem, tak jak widzicie, dokonaniami wysłanników, bo de facto tak się ta księga nazywa. Bo to są dzieła, akty, czyli różnego rodzaju dokonane dzieła tych, którzy są nazywani wysłannikami, bo apostoł to jest inaczej wysłannik. Nie chodzi mi teraz o to, żeby oczywiście zmieniać nazwę księgi, tylko żebyśmy właśnie, wiecie, nieustannie na świeżo podchodzili. Więc będziemy zajmować się przez prawdopodobnie kilkadziesiąt, jeżeli nie kilkaset, bo jak zobaczycie, w każdym odcinku będzie tylko kilka wersetów, odcinków o dokonaniach wysłanników. Kochani, zaczynamy dzisiaj od samego początku, czyli od pierwszego rozdziału, od pierwszych tylko 8 wersetów, bo te 8 wersetów nam nakreśli pewną niesamowitą, jak zawsze w Piśmie Świętym, wizję tego, co święty Łukasz, a tak naprawdę Duch Święty przez świętego Łukasza, jakby chce nam pokazać w apostolskich dziejach. Kochani, najpierw malutki wstępik, który wam nakreśli pewnego rodzaju to, skąd się wzięła ta księga. Ja to nie będę oczywiście, kochani, podawał żadnych, wiecie, historycznych i innych takich danych. To nie ma być po prostu wykład naukowy, tylko żywa interpretacja słowa. Ale pewien kontekst musimy zobaczyć na początku. Kochani, święty Łukasz jest autorem dwóch ksiąg Nowego Testamentu. Jak wiecie, napisał Ewangelię i napisał właśnie Dokonania Wysłanników, czyli Dzieje Apostolskie. I kochani, Łukasz, w wielu komentarzach się pojawia taka konstatacja, był człowiekiem, który miał dwa problemy i stąd się właśnie wzięło jego dzieło. I na czym polegały te problemy? Pierwszy problem Łukasza polegał na tym, że Łukasz po pierwsze nigdy nie spotkał Pana Jezusa, Łukasz nie jest jednym z apostołów. Łukasz również nie spotkał nigdy nikogo, kto spotkał Pana Jezusa. Czyli Łukasz nie jest też na przykład tak, jak nie wiem, tam inni, jak Marek, niektóry Marek był uczniem z kolei świętego Piotra, czyli Łukasz też nie miał kontaktu z żadnym z uczniów, z żadnym jakby z tych ludzi, którzy chodzili z Panem Jezusem. Więc on jest de facto już tak zwanym trzecim pokoleniem, które już nie ma dostępu do Jezusa i nie ma dostępu do ludzi, którzy Jezusa na ziemi spotkali. Mówiąc krótko, kochani, Łukasz jest nami. Bo my nie mamy dostępu do Jezusa, mówię w tym sensie oczywiście historycznym. My go nie spotkaliśmy, my również, co oczywiste, już po 2000 latach, nie spotkaliśmy tych, którzy Jego widzieli. I kochani, Łukasz ma taki problem, że jak w takim razie ożywiać i jak jakby uaktualniać to, co się wydarzyło kiedyś, skoro już nie mam tego, kto jest źródłem i nie mam tego, kto był świadkiem tego źródła. I niektórzy mówią, że stąd się właśnie wzięła Ewangelia Łukaszowa. Czyli ten jeden problem Łukasza został rozwiązany przez Ewangelię. Czyli Łukasz napisał Ewangelię, żeby nieustannie trwała żywa, prawdziwa, duchem napełniona pamięć o Jezusie. Posłużył się oczywiście też świadectwami, które mu przekazano od świadków o Jezusie i tak powstała Ewangelia. Drugi problem Łukasza polega na tym, że Jezus zapowiedział, i to, kochani, jak się Ewangelię czyta, to jest takie dosyć zgrzytliwe. Mówię zgrzytliwe w takim sensie, że trochę nie wiemy, co o tym myśleć. Jezus zapowiadał, że za chwileczkę wróci. Zobaczcie, jak się Ewangelię czyta, to Jezus nie mówi wrócę za kilka tysięcy lat, tylko Jezus mówi za momencik, za chwilunię, ja zaraz będę z powrotem, nie? Jak się okazuje, Jezus miał trochę inne poczucie czasu niż my. No i Łukasz żyje już te właśnie dwa pokolenia po Jezusie, no i Jego nie ma. I nie zanosi się na to, żeby jakoś szybko jakby się miał zjawić, nie? Jakby nie ma żadnych takich sygnałów, że to się ma już dokonać. Kochani, jak wiecie, to był taki problem też wielu chrześcijan, o tym potem Święty Paweł też pisze, nie? Że oni wszyscy czekali właśnie na to dosyć szybkie pojawienie się Pana Jezusa z powrotem, no a On się nie zjawia. I w związku z tym Łukasz ma taki problem, no to co mamy w takim razie robić? No bo mówi, dobra, no pamiętamy tam, to spróbujemy nie zapomnieć tego, co się wydarzyło, no ale myśleliśmy, że On już przyjdzie i znowu Go zobaczymy. A tu się okazuje, że On może za naszego życia nie przyjdzie. I jakby jak żyć? Mówiąc krótko, panie premierze, jak żyć? W sensie, jak to zrobić, żeby teraz to, co pamiętamy, co zapisał w Ewangelii, żeby to nam się działo? No i teraz uwaga, odpowiedzią na to, tak mówi wiele komentarzy, są dzieje apostolskie, czyli dokonania wysłanników. Czyli to jest nic innego jak to, jak to, co zostało opisane w Ewangeliach, to dzieło Jezusa, które widzimy w Jezusie i w Jego męce, w Jego krzyżu, w Jego zmartwychwstaniu, w całym Jego życiu, jak ma teraz zacząć działać w chrześcijanach, którzy czekają na powtórne przyjście, a nie wiadomo, kiedy on przyjdzie. I kochani, tak jak mówię, stąd się wzięły dzieje apostolskie. Czyli uwaga, kochani, dzieje apostolskie to jest najbardziej możliwa książka dla nas. Bo my dokładnie jesteśmy w tej Łukaszowej sytuacji. Jesteśmy w sytuacji, gdzie Jego już nie ma, w sensie na ziemi. Nie mamy dostępu do Jego, do świadków, którzy Go widzieli. Jednocześnie wiemy, że On wróci, no ale no właśnie, żyjemy już od 2000 lat i On nie wraca. I próbujemy jakoś to życie poukładać. Więc Łukasz nam daje dzieje wysłanników, dokonania wysłanników, żeby nam pokazać, jak to się ma dokonywać. Dwie jeszcze, kochani, znowu uwagi wstępne. Adresat. Zobaczcie na początku. Zaraz wam zresztą przeczytam pewien fragment, znaczy nie pewien, tylko właśnie ten 1.8, ale zanim to zrobię, to jeszcze właśnie te dwie uwagi wstępne. Na początku jest tam adresatem napisany Teofil. Zresztą podobnie jest w Ewangelii, że to są dwie książki napisane dla Teofila. Z jednej strony prawdopodobnie oczywiście to była jakaś konkretna osoba, niewiele co prawda o niej wiemy. Z drugiej strony to jest też bardzo symboliczne imię i to jest w ogóle bardzo ładne. To właśnie mówię, tytułem wstępu. Kochani, Teofil to jest słowo, które się tłumaczy, bo tam jest Teo i Fil, nie? Teo to jest Bóg, Filia to jest miłość. Więc to jest ktoś, kto kocha Boga, ewentualnie można też to imię tłumaczyć jako ktoś kochany przez Boga. I znowu, kochani, tutaj jest taka podwójna interpretacja bardzo ładna, którą ja bardzo lubię, że on mówi tak, ta książka pomoże komuś, to moje dzieło, te moje dokonania wysłanników, które chcę opisać, pomoże naprawdę komuś, kto chce kochać Boga. No bo kto się zakochał w Bogu i bardzo chciałby to swoją miłość pogłębiać. Czyli on mówi, to nie jest książka, z której się po prostu dowiesz jakiejś wiedzy. Oczywiście tam jest kupa wiedzy, bo tam jest po prostu historia pierwotnego Kościoła, nie? Ale on mówi, jeżeli chodzi ci o historię, to nic z tej książki nie wyciągniesz. Ale jeżeli kochasz Boga, czyli jesteś Teofilem, to jeżeli będziesz tę książkę czytał kochając Boga, to stanie się rzecz odwrotna, czyli Bóg będzie kochał ciebie. Czyli doznasz, kochając Boga, doznasz tego, że ty jesteś kochany przez Boga. I tak masz na imię Teofilu. Bardzo to jest ładne, uważam. Kochani, uważam, że każdy czytelnik Pisma Świętego powinien być Teofilem. Czyli kimś, kto kocha Boga, bo bez tego się Pisma Świętego zrozumieć i doświadczyć nie da, a jednocześnie wtedy, kochając Boga, tak naprawdę doświadczysz, że ty jesteś kochany przez Niego i to słowo opowie ci o miłości Jego do ciebie. I kochani, druga jeszcze rzecz, znowu zanim wam przeczytam cały ten fragment, to wam tylko przeczytam pierwsze dwa zdania, bo do tego się odnosi to drugie wprowadzające. On tam mówi tak. Pierwsze słowo uczyniłem o wszystkim, Teofilu, co zaczął Jezus czynić i nauczać, aż do dnia, w którym po tym, jak dał przez Ducha Świętego polecenia apostołom, których sobie wybrał, został wzięty do nieba. Koniec, zaraz powiem, dlaczego też ten tekst jest taki chropawy, dlaczego wam to czytałem w takiej wersji. Czyli on, zobaczcie, mówi, pierwsze słowo uczyniłem. To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo my mamy oczywiście w polskim tłumaczeniu tam pierwszą księgę napisałem Teofilu, nie? A tam, gdzie jest napisałem, nie ma napisałem, tylko jest uczyniłem. Jest uczyniłem słowo. To jest w ogóle bardzo ciekawe. Zauważcie, że słowo, które staje się ciałem, słowo, które się dzieje. Czyli on mówi, ja nie piszę tylko książek takie, że po prostu napisałem tam jakąś książkę, nie? Tylko mówi to słowo i też zobaczcie pierwsze, jakby mówił, na nowo stwarzamy w ogóle świat. Pierwsze słowo uczyniłem Teofilu o tym wszystkim, co Jezus czynił i nauczał, to też jest bardzo piękne, czynił i nauczał, czyli u Jezusa jest równoznaczność, jeżeli czegoś nauczał, to on to również czynił, jeżeli coś czynił, to on tego nauczał, u niego nie ma rozdźwięku, nie, że jedno mówimy, drugie robimy. I mówi, to wszystko było opisane do tego dnia, kiedy on dał tam polecenia przez Ducha Świętego apostołom, to będziemy jeszcze sobie potem wyjaśniać, których sobie wybrał i został wzięty do nieba. I oni, to jest też taki ładny moment, takiej pewnej cezury, która pokazuje tak. Do momentu w niebo wstąpienia mamy jakby pierwszy okres historii świata od Adama aż do nowego Adama. O co chodzi? No bo zauważcie, to jest tak, że on mówi, pierwsze słowo uczyniłem, czyli jakby od początku świata, kiedy na początku było coś tam, nie na początku było słowo, na początku Bóg stworzył. Kiedy Adam uciekł od Boga, kiedy Adam się od niego oddalił, no to mówi, opisałem ci całą tę historię, która się zamyka w momencie, kiedy Jezus wraca do nieba, czyli co? Nowy Adam wraca do taty. Nie? Mówi, to jest pierwszy okres. To musieliśmy, mówi, zrobić, to musieliśmy załatwić. Od początku świata, kiedy Adam, czyli my wszyscy, żeśmy od Boga uciekli, do tego momentu, kiedy on został wzięty do nieba, czyli Adam wrócił. Mówi, to mamy zamknięte w Ewangeliach, tam to ci opisałem. A mówi, teraz ci opiszę, co dalej. Czyli to jest właśnie to, co wam powiedziałem. Czyli co mamy teraz robić, kiedy zostało dokonane dzieło odkupienia, kiedy Adam dostał powrót do Ojca, kiedy Adam wrócił do Ojca, no ale my tu ciągle jesteśmy. Świat się nie skończył. Mimo, że to jest dokonane, że dzieło zbawienia jest zrobione, to my ciągle w tym świecie żyjemy. No i jak se dalej poradzić? I on mówi, teraz ci, kochany, opiszę, jak to będzie dalej. Czyli mówiąc, ta książka znowu, bo to jest tytułem wstępu, ma ci dać narzędzia do życia na tej ziemi. I koni, tym będziemy zajmować się przez najbliższe kilkadziesiąt prawdopodobnie odcinków. Kochani, teraz posłuchajcie proszę tego fragmentu. To są Dzieje Apostolskie, czy inaczej Dokonania Wysłanników. Rozdział pierwszy od 1 do 8 wersetu. Koni, przeczytam wam to w wersji, która akurat będzie tłumaczeniem takiego jezuity Silvano Faustiego. Lubię tego człowieka. To jest teolog, biblista. On mnóstwo komentarzy napisał biblijnych. Lubię sobie czytać jego komentarze. Ma dużo bardzo fajnych przemyśleń. I przeczytam wam właśnie jego wersję tłumaczenia. Oczywiście to jest, on to tłumaczył na włoski, a to jest spolszczenie włoskiego. To będzie takie trochę chropawe, bo to jest taka próba przeczytania tego tekstu greckiego prawie że po słowach. Zobaczycie, tam zabraknie kilka słów, potem wam jeszcze wyjaśnię, że tam są jeszcze głębsze sensy ukryte. Ale będzie, mówię, nie tak jak to znamy z tysiąclatki, nie? Czy wiecie, że to będzie takie, może wiecie, niezbyt ładnie ułożone do słuchania. Ale posłuchajcie, bo to dzięki temu parę rzeczy nam tutaj wyjdzie. Dzieje 1:1-8. Pierwsze słowo uczyniłem o wszystkim, Teofilu, co zaczął Jezus czynić i nauczać aż do dnia, w którym, po tym jak dał przez Ducha Świętego polecenia apostołom, których sobie wybrał, został wzięty do nieba. Obok nich stawał żyjący po swojej męce, wielokrotnie przez 40 dni pozwalając się im widzieć i mówiąc o Królestwie Bożym. A dzieląc z nimi posiłek, przykazał im, aby nie oddalali się z Jerozolimy, lecz trwali w oczekiwaniu obietnicy Ojca, o której to usłyszeliście ode mnie. Jan zanurzał w wodzie, wy zaś w Duchu Świętym zostaniecie zanurzeni po niewielu dniach. Zebrani zaś pytali go, mówiąc, Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Rzekł im, nie wasza to sprawa znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale otrzymacie moc zstępującego na was Ducha Świętego i będziecie mi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei i w całej Samarii i aż po krańce ziemi. No i tak brzmi pierwsze 8 wersetów Dziejów Apostolskich w takim bardzo chropawym tłumaczeniu. I teraz koniec, chciałem wam kilka rzeczy pokazać, bo to jest niesamowity wstęp, który pokazuje, tak naprawdę Łukasz tu opisuje wszystko, co będzie tematem tej księgi i tak naprawdę jestem przekonany, opisuje to, co musimy wiedzieć, żeby przetrwać czas do przyjścia powtórnego Pana Jezusa. Czujecie? W 8 wersetach on napisał wszystko, co musimy zrobić, żeby wytrwać do powrotu Pana Jezusa. Jest niesamowite, jaka Biblia jest, po prostu, wiecie, w paru wersetach wszystko ma zakryte. Kochani, oczywiście nie będziemy robić, wiecie, każdego słowa, tylko chcę wam pokazać pewne główne nurty. Tak naprawdę to w ogóle jeden nurt rozbity na 3 podpunkty, bo tego musimy, to musimy najlepiej zobaczyć. Kochani, zobaczcie, że Jezus w tym drugim etapie, nie? W tym drugim etapie, kiedy ma wstąpić do nieba, nie? Kiedy robi się ten koniec tego pierwszego etapu i teraz jest ten drugi etap, kiedy czekamy na jego powtórne przyjście. To Jezus jako jedyny temat, który im podaje, to jest bardzo ciekawe, to jest temat Królestwa Bożego. Nie wiem, czy to zauważyliście, nie? Że on, gdzie to mamy? Obok nich stawał żyjący po swojej męce wielokrotnie, przez 40 dni pozwalając się im widzieć i mówiąc im o Królestwie Bożym. Czyli jakby ukazywał im się, mogli go widzieć ciągle żyjącego po tej jego męce. Przez 40 dni to się działo. Wiecie, koniec, że 40 to jest taki symboliczny okres, który oznacza totalną przemianę. 40 dni Pan Jezus na pustyni ma przemianę jakby do swojej misji. Z człowieka niedziałającego publicznie do działającego publicznie. Człowieka, który dopiero się szykuje do misji, do rzeczywistej realizacji misji, nie? 40 lat mamy Izraelitów na pustyni, tak? Którzy idą z niewoli do wolności. 40 dni trwa potop, czyli zepsucie do nowego. Kochani, 40 zawsze w Biblii jest obrazem, że coś się całkowicie przekształca. Czyli Jezus próbuje tych swoich uczniów po tym doświadczeniu, które właśnie przeżyli, przekształcić tak naprawdę tylko jedną wiadomością. Mówi, jeżeli chcecie się przekształcić, to będziecie robić oczywiście aż do czasu, aż ja przyjdę, bo tyle będzie trwało wasze 40 dni. Ale potrzebujecie jednej rzeczy. Królestwa Bożego. Czyli jak zapytujecie, Panie Jezu, nie mamy już do Ciebie dostępu, bo wróciłeś do Ojca. Nie mamy dostępu do tych gości tam, którzy nam o Tobie mówili. Czekamy na Twoje przyjście, ale coś się nie zapowiada, żebyś miał szybko przyjść, chociaż miejmy nadzieję, że zrobisz to dzisiaj. To co ma nas prowadzić? On mówi, macie zrobić Królestwo Boże. Wasze zadanie na te 1000 lat, które teraz macie między moim przyjściem pierwszym a przyjściem drugim, to jest macie zrobić Królestwo Boże. O tym im tylko opowiadał wielokrotnie, przez 40 dni, czy mówiąc tylko, przepraszam za wyrażenie, tuk im do głowy nieustannie o Królestwie Bożym. I kochani, co to jest w ogóle Królestwo Boże? Oczywiście zaraz wytłumaczymy, na czym polega to robienie tego Królestwa Bożego. Ale co to jest jakby w takiej definicji? Kochani, Królestwo Boże to jest Jezus. Królestwo Boże to jest to życie, które nam pokazał Jezus. Kochani, jeżeli chcemy zrozumieć, na czym polega Królestwo Boże, to Królestwo Boże nie jest jakimś światem, który nadejdzie kiedyś, tylko Jezus pokazał nam, on jest człowiekiem, który żyje w Królestwie Bożym. Czyli to jest człowiek wolny od grzechu, to jest człowiek kochający, to jest człowiek służący, to jest człowiek, którym moc Boża się cała objawia, to jest człowiek, który całe swoje życie poświęca w miłości dla innych. Mówiąc tylko, kochani, człowiek Jezus to jest człowiek żyjący w Królestwie Bożym. On nam dał przykład tego, na czym polega życie w Królestwie Bożym. To jest najpiękniejsze życie świata, gdzie nie ma zła, nie ma grzechu, jest tylko miłość, jest umiejętność poradzenia sobie z najtrudniejszymi doświadczeniami, jest kochanie wszystkich, jest służenie wszystkim, jest doświadczanie mocy Boga, które się przejawia w cudach, w uzdrowieniach, w wielkim, potężnym Bożym działaniu. To jest Królestwo Boże. Czyli Jezus mówi, macie mi zrobić przez te 1000 lat, znaczy macie wzrastać w Królestwie Bożym. I zobaczcie tych patałachów, bo po prostu to jest niesamowite, jacy oni są, nie? Oni kiedy to usłyszeli, tam potem będzie jeszcze parę zdań, zaraz do tego oczywiście wrócimy. Zebrani zaś zapytali go. Czyli rozumiecie, Jezus ich spotyka i mówi, słuchajcie, panowie, ja za chwileczkę wracam do Ojca i daję wam, macie tylko jedno zadanie na najbliższe po prostu 17 tysięcy lat. Panowie, chodzi o to, żebyście zrobili Królestwo Boże, czyli żebyście zaprowadzili moje życie w was. Każdy z was i każdy, komu przekażecie Ewangelię, chciałbym, żeby żył tak jak ja, żeby się w was objawiło to moje życie. Zebranie zaś zapytali go, Panie, a czy ty w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Czyli oni oczywiście usłyszeli słowo Królestwo, ale oni mają tylko te swoje wyobrażenia. Oni mówią, czy będziemy rządzić w tym świecie? Czy Izrael będzie rzeczywiście najpiękniejszym, najważniejszym, panującym na świecie narodem? Czy ja będę rządził? Czy mnie się będzie powodziło? Kochani, zobaczcie, to jest niesamowite. To jest niesamowite. Kochani, czytałem taki właśnie komentarz. Właśnie chyba nawet to było tego Sylwana Faustiego. On mówi, że to jest w ogóle niezwykłe, nie? Że jakby Jezus nam ciągle przynosi jakąś misję, ciągle nam przynosi jakąś wiadomość, ciągle nam pokazuje, o co chodzi, a my to w kółko rozumiemy po swojemu, nie? I kochani, to jest opis Kościoła. To nie są, wiecie, jacyś tam poganie, faryzeusze, ktoś tam. Nie, to są jego uczniowie. Kochani, co to znaczy? Kościół naprawdę ciągle jakby źle rozumie słowa Pana Jezusa. I musi się ciągle na nowo uczyć je dobrze rozumieć. Kochani, Kościół zawsze, kiedy wpada w takie myślenie, że on naprawdę już dobrze zrozumiał, to prawdopodobnie popełnia ten błąd apostołów, bo my słyszymy to, co chcemy. Kościół słyszy to, co chce, bo jesteśmy tylko ludźmi grzesznymi, słabymi. Ale on się nie zniechęca, on powtarza. I zobaczcie, co robi Jezus. Kochani, Jezus mówi, że jeżeli chcecie właściwie robić to Królestwo Boże, jeżeli chcecie właściwie czekać na to moje powtórne przyjście, to macie do zrobienia trzy rzeczy. Zobaczcie, że to się stało, kiedy on im to wszystko powiedział, nie? Dzieląc z nimi posiłek, przykazał im. Zaraz powiem, co przykazał. To jest pierwszy punkt. Dzieląc z nimi posiłek. Kochani, tam po grecku jest w ogóle takie wyrażenie jedząc z nimi sól. Bardzo ciekawe w ogóle, nie? Jedząc z nimi sól. Co by to miało w ogóle oznaczać? Że co, oni jedli tylko sól na posiłek? Nie, kochani, to oczywiście jest pewnego rodzaju wyrażenie. Chodzi, można powiedzieć o to, my byśmy powiedzieli, chyba tak myślę, tak można by to przetłumaczyć na współczesne. Oczywiście to nie będzie, wiecie, wprost tłumaczenie, ale takim znaczeniowym, nie? Jedząc smacznie. Pamiętacie, kochani, te słowa Pana Jezusa, nie? Że jak nie ma soli, no to nie smakuje, że jak sól zwietrzeje, to jest do wyrzucenia. Że sól jest od tego, żeby nadawać smak, nie? Czyli kiedy jest mowa o tym, że on jedząc z nimi sól, można by powiedzieć, jedząc smakowite potrawy. Czyli co on powiedział? Zobaczcie, z nimi. Mówi, kiedy budujecie wokół mnie wspólnotę, to jest pierwsza rzecz, o której musicie zacząć myśleć. Nie myśleć o tej władzy królewskiej, o tym, czy będziecie rządzić, o tym, czy będziecie siłą w tym świecie, o tym nie. Mówi, macie się zgromadzić wokół mnie i to bycie wokół mnie ma być pełne smaku. Co to, kochani, znaczy? To znaczy, że zgromadzenie, które nie jest pełne smaku, czyli nie jest pełne życia, nie jest pełne czegoś niezwykłego, dążenia do czegoś niezwykłego. Czyli takie zgromadzenie, które byłoby na przykład tylko i wyłącznie towarzyskim przebywaniem ze sobą, ale bez tego, wiecie, posolenia czymś nadzwyczajnym, nie? Czyli może tylko takie zwykłe, codzienne życie wspólnotowe, ale bez tego, wiecie. Kochani, zobaczcie, dlaczego to mówię. No bo my bardzo często w Kościele tak po prostu żyjemy bez żadnego entuzjazmu, bez żadnego poszukiwania czegoś więcej, bez żadnego takiego poczucia, że jesteśmy zaproszeni do największej tajemnicy świata, bez takiego entuzjazmu, że to, że jesteśmy wierzący, to jest najbardziej odjazdowa rzecz na świecie. Kochani, nie chodzi mi tu, wiecie, o żadne fajerwerki, tylko chodzi mi o prawdziwy smak życia. Kochani, zobaczcie, ilu mamy katolików, ilu mamy ludzi wierzących, którzy żyją beznadziejnie. Którzy mimo, że są wierzący, mimo, że chodzą do kościoła, są we wspólnocie kościoła, są w sakramentach, to żyją po prostu, ich życie jest po prostu szare, marne i po prostu, wiecie, takie, no takie żadne. Rozumiecie, o co mi chodzi? Czyli Jezus mówi, nie wystarczy, że jesteście moimi uczniami, nie wystarczy, że się zgromadzicie jako kościół, nie wystarczy, że się wspólnie modlicie, nie wystarczy, że odprawiacie sobie sakramenty, bo jeśli nie ma w tym prawdziwego życia, czyli nie posolicie tego, to nie jest to. To możecie tak czekać 18 tysięcy lat i de facto na mnie nie czekacie, mało tego, nie robicie wtedy Królestwa Bożego, bo mówi, spójrzcie na mnie, moje życie było pełne smaku. Słuchajcie, jak Jezus żył pełnią. Jak Jezus żył pełnią, kochani, i to na każdym możliwym wymiarze. Na wymiarze duchowym to nie muszę mówić, nie to, jak on był z Ojcem blisko. Na wymiarze działania i służenia, jakie się rzeczy działy za jego życia. Na wymiarze jego, wiecie, radości i, wiecie, uczty, w których brał udział. On tam wszędzie chodził, on żył pełnią życia. Czyli mówi Pan Jezus, jeżeli po prostu żyjecie przetrwalnikowo, koniec, mam wrażenie, że 3/4 Kościoła żyje przetrwalnikowo, że wiele decyzji Kościoła to jest takich decyzji, tylko byle się nie rozpadło i byle byśmy poszli do przodu, nie? Jezus mówi, nie. Jeżeli się gromadzimy, a wiecie, że Kościół to znaczy zwołanie. Czy Jezus siadł z nimi, zwołał ich, mówi, chłopy, do stołu, ale będziemy jedli z solą. Czyli będziemy jedli tak, że będzie smakowało. Kochani, ja to rozumiem, bo ja lubię w ogóle przesolone potrawy. Wiecie, naprawdę, ja strasznie lubię rzeczy, jak jest trochę za dużo posolone. Pamiętam zawsze, jak byłem, jeszcze jak mieszkałem w Krakowie, jak byłem klerykiem, nie? I zawsze przychodziłem paniom do kuchni, bo tam takie panie nam gotowały obiady. Tam nas było chyba 120 chłopa, to potrzebowaliśmy pomocy też. I takie panie tam w kuchni też pracowały razem z nami. Jak one robiły jakiś obiad, ja czasem przychodziłem, wiecie, po obiedzie powiedzieć, dzisiaj naprawdę tak mi super smakowało, bardzo paniom dziękuję. A ja lubię dziękować za jedzenie bardzo. To te panie zawsze mówiły, czyli dzisiaj znowu przesoliłyśmy. Bo ja zawsze przychodziłem wtedy, kiedy było zasłone. Ale właśnie, bo ja mam takie coś, ja chcę jak najwięcej smaku. Więc zobaczcie, Jezus mówi pierwsza rzecz, Jeżeli chcecie rzeczywiście robić królestwo, to to nie może być nijakie. To nie może być takie, że ledwo żyjecie. Druga rzecz, i to jest w ogóle kosmos. Zobaczcie, on, dzieląc z nimi posiłek, przykazał im, żeby nie oddalali się z Jerozolimy. A co to znaczy? Ja rozumiem, że oczywiście takim, wiecie, bardzo takim praktycznym, wiecie, fizycznym kontekście to oznacza, że mają na razie siedzieć w Jerozolimie, jeszcze się nie rozchodzić z misją, no bo czekamy na Ducha Świętego, to będzie w tym trzecim punkcie, nie? Bo czekamy na Ducha Świętego, więc jeszcze mi się nigdzie nie rozłaście, tylko siedzimy tutaj w tym jednym miejscu. Ale doskonale wiecie, że to symbolicznie oznacza też coś innego, nie? Bo odejść z Jerozolimy, w takim sensie duchowym, kochani, to znaczy odejść przede wszystkim od krzyża, odejść od tej... Zobaczcie, jak potem będą szli do Emaus, zresztą to się okaże za chwileczkę zaraz bardzo ważne, bo oni właśnie, ci, którzy szli do Emaus, odeszli od Jerozolimy i zobaczcie, Jezus ich zawrócił z powrotem do Jerozolimy, nie? Oni, zobaczcie, kiedy idą tam do tego Emaus, spotykają Jezusa, to mówią, czy ty nie wiesz o tym wszystkim, co wydarzyło się w Jerozolimie, nie? I zobaczcie, oni mają na myśli tak naprawdę mękę i śmierć, oni nie mają na myśli jeszcze zmartwychwstania. W ich słowach Jerozolima to jest przede wszystkim miejsce męki, miejsce, gdzie Jezus został po prostu jak złoczyńca osądzony, ubity, zabity, pogrzebany, gdzie Jezus doznał największej porażki. My oczywiście, kochani, wiemy, że to będzie potem największe zwycięstwo, ale zobaczcie, oni no po prostu idą stamtąd, nie? Oni nie chcą być w tym miejscu, gdzie była ta porażka. Kochani, znowu czytałem taki bardzo ładny komentarz, że ładny jest odnośnik do Starego Testamentu. Mianowicie w Starym Testamencie, kochani, miejscowość Emaus występuje jeden raz. I występuje w bardzo ciekawym kontekście. Kochani, Emaus występuje w pierwszej Machabejskiej, w 4 rozdziale. To jest od pierwszego wersetu do 25 chyba. Możecie sobie tam zajrzeć. Pierwsza Machabejska 4:1-25. Tam jest opowieść o pewnej bitwie, którą Izraelici wygrywają właśnie pod Emaus. I to jest bitwa, którą oni prawdopodobnie bardzo pamiętali, bo wiecie, że najbardziej pamięta się takie bitwy, gdzie nie miałeś szans na wygranie, a wygrałeś. Zauważcie, nie? Koniec, my na przykład wygrywamy coś i to było takie oczywiste, bo nie wiem, przeciwnicy byli bardzo słabi, no to nie czujemy wielkiej siły takiej wygranej, nie? Ale kiedy wiesz, że byłeś na przykład ostatni do wygrania, a potem nagle wygrałeś, to to jest coś, co się rozpamiętuje latami, nie? I oni, tam jest takie zwycięstwo. Tam oni wybijają pogan, pokonują znacznie większą liczebnie armię. I to się właśnie dzieje pod Emaus. I ten komentarz, który czytałem, on mówi taką ładną rzecz, że my cały czas w naszym życiu uciekamy do takich uchwytywalnych zwycięstw, do takich poczuć, że wygrywamy, że jest sukces, że jest dobrze, a uciekamy od porażek, nie? A uciekamy od porażek. Czyli uciekamy z Jerozolimy, tak jak ci uczniowie idący do Emaus, tam gdzie jest porażka, tam gdzie jest po prostu, gdzie on umarł, gdzie go zabili, oni się spodziewali, że on znowu przywróci królestwo Izraela i w ogóle nie wiadomo, co on tam zrobi, a to się okazało, że jest porażka po ichniejszemu i oni idą do Emaus, czyli idą, tam miałem zwycięstwo, tam miałem takie poczucie, że moje życie jest dobre, tam miałem takie coś, że jest okej. Czyli zobaczcie, co mówi im Jezus. Jezus mówi, nie wolno wam odchodzić z Jerozolimy, czyli nie wolno wam szukać w kościele poczucia zwycięstwa. Czyli nie wolno wam szukać żadnej pozycji, gdzie będziecie na liderze, żadnej pozycji, że będziecie mieli wiodącą siłę w tym świecie, że będziecie szanowani, że wasza misja będzie nieustannie przyjmowana. Nie uciekajcie od porażki, mówi. Mówi, ta droga, do której was zapraszam, to nie będzie droga zwycięstw i sukcesów. Tam będzie mnóstwo porażki w tej drodze. Kochani, no spójrzmy na sytuację Kościoła dzisiaj. No Kościół dzisiaj jest w odwrocie, nie? W sensie takim, wiecie, no tak patrząc po ludzku, no to Kościół po prostu marnieje, Kościół się kurczy, Kościół się kończy, ludzie odchodzą. I zobaczcie, kochani, czy nie mamy takiej ochoty uciekać z takiego tonącego statku? Jezus mówi, nie odchodź z Jerozolimy. Tu jest, kochani, coś jeszcze piękniejszego. Dlatego wam też czytałem to tłumaczenie tego Silvano Fausti. Kochani, tam w naszym tłumaczeniu, czekajcie, mam tu gdzieś nasze tłumaczenie? Mam. Znajdę ten, poczekajcie, wersecik. Gdzie ja to mam? Poczekajcie, bo szukam tylko tego wersetu. On się umkaże w swojej męce, dowie... O, okej. Okay. U nas, kochani, trzeci werset w naszym tłumaczeniu brzmi tak. To jest chyba akurat 1000-latka. Im też, chodzi o apostołów, nie? Po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje. No to jest takie dosyć uładzone tłumaczenie. Nie? No Jezus wcześniej umarł, a daje im dowody, że żyje. Ukazywał się im przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym. A zobaczcie, jak jest w takim tłumaczeniu oryginalnym. Ja sobie to sprawdziłem, kochani, w Grecji. To rzeczywiście jest tak, jak on tutaj tłumaczy ten Faust. I zobaczcie, jak to brzmi. Obok nich stawał, czujecie to? Nie to, że pokazywał im, że żyje po swojej męce, tylko stawał obok nich, uwaga, żyjący po męce. To jest niesamowite w ogóle dla mnie wyrażenie. Żyjący po swojej męce wielokrotnie. Kochani, ja wiem, że to wielokrotnie odnosi się najprawdopodobniej do tego, że stawał wielokrotnie obok nich. Ale w takim, że tak powiem, pójściu słowami, ja wiem, że to będzie pewnie niegramatyczne, ale można by też powiedzieć, że żyjący po wielokrotnej męce. Tak jakby mówił, przetrwałem każdą mękę, żyję i stoję obok ciebie. Szczególnie lubię to żyjący, stojący obok ciebie. To jest też ciekawa uwaga niektórych biblistów, że Łukasz, zawsze kiedy pisze o Jezusie, w sensie Łukasz nie używa słowa zmartwychwstały, tylko zawsze pisze żyjący. Dlaczego? No bo Łukasz go nigdy nie widział zmartwychwstałego. Łukasz nie jest świadkiem jego życia, więc on go nie spotkał zmartwychwstałego, tylko spotkał go już potem, jakby gdzie on jest żyjący, no bo umarł, ale Łukasz ma jego doświadczenie jako żyjącego Boga, który powstał z martwych, ale nie konkretnie zmartwychwstałego, tylko już potem żyjącego, nie? Dlatego on pisze żyjący. Koniec, zobaczcie, co to znaczy. Kiedy Jezus mówi, nie uciekajcie z Jerozolimy, czyli mówi, nie odchodźcie z tego miejsca, gdzie doświadczacie bólu i męki, dlatego, że tam w tym miejscu, gdzie doświadczacie bólu i męki, ja będę nieustannie stojący obok was i będę tam żyjący po wielokrotnej męce. Czyli będę ci pokazywał, przeżyjesz, przetrwasz tę mękę, przeżyjesz, przetrwasz te bóle. To będzie moje królestwo. Na tym będzie polegało budowanie królestwa. Będę stał obok ciebie, jak po prostu żołnierz i będę ci cały czas pokazywał, patrz, zabili mnie, żyję. Przetrwasz to. Co by ci się nie działo, przetrwasz to. Jezu, jakie to jest piękne. Po prostu to jest tak pięknie po prostu wyrażone w tych wersetach początkowych, że Jezus się pokazuje jako żyjący wielokrotnie po męce. Jezu, jakie to śliczne. I trzecia rzecz, na czym polega budowanie tego królestwa, jak mamy czekać na królestwo, no to Jezus mówi, czekajcie, do ściągi tylko zajrzę, żeby wam to pokazać. Przepraszam, wybaczcie mi, zgubiłem się. Kazał im nie odchodzić z Jerozolimy i oczekiwać obietnicy Ojca. Słyszeliście o niej ode mnie, mówił. Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Czyli mówi, ta trzecia rzecz to jest taka, że żeby to królestwo się mogło między wami dziać, to musicie być ochrzczeni w Duchu Świętym. Kochani, wiecie, że słowo ochrzczony znaczy dosłownie zanurzony. Że musicie się cali zanurzyć w Ducha Świętego. Kochani, i tu wam teraz dużo nie opowiem dlaczego. Dlatego, że o tym są całe dzieje apostolskie. Jezus na początku daje jakby trzy wskazówki. Musicie prowadzić życie pełne jakości, pełne smaku. Czyli nie chodzi tylko o przetrwanie, tylko o prawdziwe życie. Jeżeli chcecie żyć Królestwem Bożym. Ja wam pokazałem, jak to robić. Musicie nie odchodzić z Jerozolimy, czyli nie bójcie się tego, że będzie trudno. Będę stojący, żyjący obok was, po męce, ale żebyście mogli to wszystko zrobić, żebyście dali radę, to musi się wypełnić ta ostateczna obietnica i on mówi, ona będzie za kilka dni, w sensie dla nich, którą będzie zanurzenie was w Duchu Świętym. I kochani, tutaj tylko takim właśnie jakby wstępem, bo to jest wszystko wstęp do dalszej opowieści dziejów wysłanników, nie? Kochani, bardzo często dzieje apostolskie nazywa się Piątą Ewangelią, i często on się nazywa Ewangelią Ducha Świętego. Kochani, wiecie, że Dzieje Apostolskie to jest najbardziej wypełniona Duchem Świętym książka, jaka w ogóle istnieje? W Dziejach Apostolskich Duch Święty pojawia się 56 razy. We wszystkich trzech Ewangeliach synoptycznych, u Łukasza, Mateusza i Marka, pojawia się 36 razy. Czujecie? W trzech Ewangeliach jest 36 razy, a tylko w jednej księdze Dziejów Apostolskich 56 razy. To jest niesamowite, kochani. To jest księga, która będzie opowiadała, co to się stanie, kiedy człowiek przyjmie Ducha Świętego, jak się będzie budowało wtedy w nim to królestwo, które Jezus tu zapowiada. Jezus mówi, musicie uważać na te wasze pomysły, na te wasze pomysły królestwa, które nie pochodzą ode mnie, na te wasze pomysły królestwa, które nie są moim królestwem, bo wy już jak tylko o tym powiedziałem, mówi Jezus, to już żeście pojechali w swoje pomysły. Dlatego wam mówię, to ma być pełne życia, to ma być nieunikaniem cierpienia, to jest zupełnie inne królestwo, o którym wy mówicie. Ale żeby to się mogło stać, to Duch Święty będzie was w tym prowadził. Mówi, pamiętacie w Ewangelii, jak to mówił Jezus? Ja muszę odejść po to, żeby On przyszedł, bo kiedy On przyjdzie, to On was wszystkiego nauczy. On wam pokaże, jak zrobić, kochani, ten czas. I kochani, to, co będziemy sobie robić, to będziemy sobie opowiadać o tym, jak Duch Święty to robi. Jak się tego Ducha Świętego przyjmuje. Jakie są sposoby przyjmowania. Jakie są skutki Jego przyjęcia. Skutkiem tego wszystkiego, kochani, będzie następujące zdanie. Kiedy ten Duch Święty stąpi, nie? Na was. To będziecie mi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei i w Samarii, aż po krańce ziemi. Kochani, bardzo lubię słowo świadek. Słowo świadek, kochani, to jest martys. Ono oznacza dosłownie tego, kto pamięta. No bo świadek to jest ten, kto pamięta, nie? Zobaczcie, że świadek na przykład sądzi albo gdzieś, nie? To mówią, co pan pamięta z tamtego dnia, nie? To jest świadek, który o czymś świadczy. Czyli to jest ten, kto pamięta. Co bardzo ciekawe, rdzeń tego słowa to jest jednocześnie pamięć, w sensie rdzeniem jest słowo pamięć greckie i rdzeniem jest też słowo troska. Czyli taki świadek biblijny, według tego słowa, które jest w Biblii, to jest taki ktoś, kto pamięta, ale z ogromną troską, czyli bardzo kocha to, co pamięta. Czyli zobaczcie, Jezus mówi, jeżeli przyjmiecie tego Ducha Świętego, bo się boicie, że już, no, że mnie nie widzieliście, nie? Boicie się, że nie macie dostępu do tych, którzy mnie widzieli. Już nie macie tych świadków, nie? Jak przyjmiecie Ducha Świętego, to wy będziecie świadkami. Mimo, że mnie nigdy nie widzieliście. Będziecie świadkami, którzy pamiętają całą tę historię, bo ona się będzie działa w was i będziecie mieć ogromną miłość do tej historii, bo ona to będzie wasza historia. I wtedy to się rozejdzie po całym świecie. Będziecie o tym, o tej waszej pamięci, o tej waszej miłości w tej pamięci będziecie wszystkim opowiadać. I na koniec wam powiem tylko jeszcze jedną rzecz, dobra? Wiecie, jak się kończą Dzieje Apostolskie? Czekajcie, wskoczę tylko do ostatniego rozdziału Apostolskich Dziejów. Czekajcie, Dzieje 28. Kochani, jak skoczycie na sam koniec Dziejów Apostolskich, bo dzisiaj mieliśmy wstęp. Wiecie, jakie są ostatnie dwa zdania? To się nazywa epilog w Dziejach Apostolskich. Posłuchajcie epilogu Dziejów Apostolskich. Przez całe 2 lata, chodzi o świętego Pawła, przez całe 2 lata pozostał w wynajętym przez siebie mieszkaniu i przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili, głosząc Królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie zupełnie swobodnie, bez przeszkód. Ale to jest po prostu sprytna księga. Kochani, potem całe dzieje, te 28 rozdziałów będzie opowieścią głównie o Piotrze i o Pawle. Nie głównie o Pawle, ale też oczywiście o innych apostołach też. I końcówka jest taka, że realizuje się to, o czym była mowa we wstępie. Zauważyliście? Paweł, to jest napisane, że przebywa w wynajętym przez siebie mieszkaniu. Kochani, my wiemy, że on był w areszcie. On był w areszcie, mieszkał tam z żołnierzem, który go pilnował. Czyli uwaga, mamy zwycięstwo? Nie mamy. No nie mamy. Mamy chłopa pojmanego, chłopa w niewoli, chłopa, o którym wiemy potem, że zginie w tej niewoli. Czyli uwaga, nie ma ucieczki od Jerozolimy. On nie uciekł z Jerozolimy. Nie poszedł do zwycięstwa. Przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili, zupełnie swobodnie i bez przeszkód. Jest w niewoli, a on żyje z solą. Nie mówi, jestem więźniem, jak ja... Nie, mówi swobodnie. Swobodnie i bez przeszkód, bez żadnych problemów. To jest chłop, który żyje z solą. A co robi? Głosi Królestwo Boże i naucza o Panu Jezusie. W tym ostatnim wersecie, kochani, wypełniło się wszystko, co zapowiedział Łukasz na początku, w prologu, co Pan Jezus zapowiedział, że tak to będzie. Piękna jest ta księga. Mamy jeszcze tylko 28 rozdziałów do zrobienia. Każdy podzielimy prawdopodobnie na jakieś 2-3 odcinki, bo to nie zdążę więcej niż, jak widzicie, 8 wersetów, bo i tak już gadam prawie 40 minut. Więc mamy przed sobą, kochani, pewnie jakieś 100 odcinków. Skończymy to prawdopodobnie w 2037. I bardzo dobrze. Tak sobie będziemy, kochani, czytać dokonania wysłanników. Czyli absolutnie must have dla chrześcijan, którzy są po Panu Jezusie, kiedy wrócił do Ojca i są przed powrotem Pana Jezusa, kiedy znowu przyjdzie, żebyśmy wiedzieli, co mamy robić. No to będziemy się tego uczyć. Za jakiś czas pojawi się kolejny odcinek. Bardzo wam, kochani, dziękuję. Mam nadzieję, że ta wspólna przygoda razem będzie nas prowadziła do czegoś dobrego i będzie nam dawała dostęp do serca Jezusowego przez Ducha Świętego, abyśmy w końcu doszli do naszego Taty w niebie. Co daj Boże. Amen. Do następnego odcinka z Bogiem. Pa, pa.